Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, sprawdzimy, gdzie dokładnie jest teraz Dar Młodzieży, płynący w rejs niepodległości dookoła świata, bo właśnie dziś dane mi będzie zamustrować się na pokład tej wspaniałej jednostki. Powiem też Państwu, jak szyje się żagle, na których pływają tego typu żaglowce, a kilka dni temu miałam okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji razem z uczniami jednej ze szkół z Wyspy Sobieszewskiej. Młodzież przyjechała do żaglowni w Gdańsku na Miałkim Szlaku, gdzie powstają żagle w pracowni u pana Waldemara Szymańskiego.
To jest hala produkcyjna w żaglowni Apollo. Właśnie jest u nas młodzież, która jest zainteresowana cyklem produkcyjnym. I właśnie po kolei wszystkie etapy produkcji żagli będziemy im demonstrowali. W tej chwili jesteśmy przy głównym stole projektowym, właściwie to jest serce żaglowni, gdzie właśnie zobaczyła młodzież, jak na stole wirtualnym, czyli przy pomocy programu komputerowego, są poszczególne elementy żagla rozmieszczane. I właśnie tutaj obserwują teraz, jak ploter to wszystko wyrysowuje. Może podejdźmy tam. Nazywam się Szymański Waldemar, znajdujemy się na terenie żaglowni Apollo Sails. Jeszcze pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z żeglarstwem, że wszystko było robione z podłogi. No to jeszcze stara szkoła stoczni jachtowej, tutaj imieniem Konrada, to jeszcze tam pierwsze swoje kroki zdobywałem, pierwsze szlify.
I tak to się robiło przez wiele lat, prawda? Ręcznie wyrysowywało, tak, wymierzało, komputerów jeszcze wtedy nie było.
Wyrysowywało się praktycznie żagiel na podłodze, trzeba było go wytrasować i potem ręcznie rozkładało się poszczególne bryty, czyli elementy żagla. No i tak to wszystko powoli powstawało, no ale wiadomo, technologie idą do przodu.
Ten proces, ile czasu trwa, ile zajmuje w całej tej machinie?
To wszystko zależy od tego, jaki typ materiału jest plotowany, bo porowate materiały muszą być w trybie wolniejszym wyrysowywane czy wycinane ze względu na wibracje, które by powstawały na chropowatym materiale. Więc tutaj czasy są różne, ale i tak niewspółmiernie szybciej do tego, jakby miałoby się to robić ręcznie.
Ile jest w sumie takich etapów, które musicie, mówiąc krótko, zaliczyć, żeby taki żagiel powstał? Ten był pierwszy tam przy komputerze? Teraz.
Tak, pierwszy etap to jest projekt i potem plotowanie takiego żagla. Następnie poszczególne elementy trafiają na stół montażowy na dole. Tam są poszczególne elementy żagla klejone i zszywane. Następnie taki żagiel zszyty musi być obszyty wzmocnieniami, które pozwalają na trymowanie tego żagla i pracę w ogóle. I okuwane jest to wszystko, żagiel jest wykańczany, okuwany różnymi elementami w zależności od jego przeznaczenia. I to już jest koniec produkcji i zaczyna się przygoda pod tytułem Pod żaglami, co dalej, nie?
Jakie materiały wykorzystujecie przy szyciu żagli?
Przede wszystkim wykorzystywane są białe tkaniny zwane potocznie dakronami. One przede wszystkim cechuje to, że one są wykorzystywane do żagli o przeznaczeniu turystycznym, rekreacyjnym. Ale również używamy tkanin high, czyli już nowych technologii. Są to żagle membranowe, czyli bezszwowe, żagle stricto z włókien węglowych, kewlarów. Naprawdę jakość i sposób wykonania tego wszystkiego zależy od przeznaczenia tego żagla.
Materiały, o których pan mówi, macie tutaj na hali?
Tak, tak.
Można je zobaczyć?
Oczywiście. Tutaj mamy z tyłu te ciemne, to są włókna węglowe. To są do stricte żagle regatowych. To, co jest tutaj obok, leży, ja pokażę. O. Teraz jesteśmy u góry, jak gdyby na piętrze, gdzie jest serce żaglowni, czyli wszystko to, co służy do zaprojektowania żagla i do wyplotowania. A na dole jest główna hala, stół montażowy, główna produkcja, gdzie są zespoły szwalnicze, jak i krojczy i panowie, którzy wykańczają te żagle.
Patrzę, jakie są w dotyku po prostu.
Jak?
takie chropowate, takie nie są gładkie.
Ale taka dosyć mocna struktura, prawda?
Tak, właśnie dosyć grube się wydają takie.
Wydają się, a ciekawe czy są.
No właśnie nie są takie grube, jak się patrzy, tak? To one są cieniutkie, koło milimetra mają, a tak to wydają się bardzo wytrzymałe.
Ja myślę, że to też może mieć wpływ na cenę, prawda? Że to ma tak wyglądać, ale to musi być wytrzymałe i w związku z tym to musi trochę kosztować. To pewnie od tego wszystko zależy. W żeglarstwie pewnie też.
Nie są to tanie tkaniny, szczególnie już mówię o tych z wyższych półek, czyli tak zwanych high technologii, węgle, laminaty. Ale no niestety, coś za coś, jakość, czyli praca tego żagla, wytrzymałość tego żagla musi iść w parze z ceną.
Cierdicka, to jest i klasa siódma i trzecia gimnazjum, bo doradztwo ma siódma, ale trzecia gimnazjum też cały czas intensywnie pracuje nad tym, gdzie się ulokować, w jakiej szkole średniej, aby później z tego czerpać zarobkowanie, tak? Czyli muszą już wybierać w tej chwili zawód, muszą myśleć o przyszłości.
Już myślą, widzę, już zadają pytania. Tak. Myślę, że dużo
proszę
wyniosą.
Jeszcze do pani doradcy.
No, ja przede wszystkim myślałam tutaj, żeby pokazać im też nie tylko z lekcji, z ławki im opowiadać o zawodach, ale przede wszystkim zaprowadzić ich do prawdziwego zakładu pracy, pokazać jak to funkcjonuje, spotkanie z pracodawcami, bo myślę, że wówczas doradztwo zawodowe rzeczywiście ma sens.
Często macie tutaj takie grupy uczniowskie, uczniów, którzy chcą się przygotować do zawodu?
Jest to pierwszy raz. No i mam nadzieję, że nie ostatni. A niektórzy już pierwsze kroki, jak widziałem, zrobili u góry. Pierwsze cięcia nożycami były już po materiale. Wręcz już jest droga otwarta. Tutaj właśnie specjalny ploter kompatybilny z programami do projektowania żagli wyrysowuje poszczególne elementy. Teraz akurat wyrysowują siatki wentylacyjne, które są wszywane w pokrowce bądź w worki do żagli, żeby żagle mogły oddychać, żeby nie pleśniały podczas składowania.
W każdym razie nad tym stołem nikt z ołówkiem się nie pochyla już, to nie te czasy, to wszystko jest komputerowo.
Tak, dokładnie tak, no już to nie jest to, aczkolwiek jeszcze pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z żeglarstwem, z żaglomistrzostwem właściwie, że wszystko było robione z podłogi. No to jeszcze stara szkoła stoczni jachtowej, tutaj imieniem Konrada, to jeszcze tam pierwsze swoje kroki zdobywałem, pierwsze szlify.
Cieszę się, że właśnie wspólnie z naszą panią od doradztwa zawodowego oraz panią wychowawczynią internatu, bo szkoła ma internaty, mogłyśmy zorganizować taką cudowną wycieczkę w ramach doradztwa zawodowego do pana Szymańskiego, aby uczniowie, którzy są pasjonatami, wypływają, żeglują, teraz nawet na Zaruskim będzie fragment tak, naszej grupy obecny, więc myślę, że tutaj mogą połknąć bakcyla właśnie tego, co w przyszłości może się przekształcić w ich źródło zarobkowania. Czyli kochając, będąc pasjonatami żeglarstwa, mogą chcieć połączyć swoje życie właśnie z produkcją żagli, tudzież zwiedzaniem świata pod żaglami. Zobaczymy, bo to u każdego inaczej się dzieje.
Ile osób na dole pracuje przy tym megastole wielkim? Państwo tego nie widzicie, ale to jest stół wypełniający praktycznie tą halę na dole.
No stół bankietowy, 300 metrów kwadratowych. Nie tylko panie szyją, mamy pana, który też
tutaj przy wejściu
jest,
widziałam siedzi. Tak,
szyje, bardzo, bardzo się dobrze spisuje. Ale tak jak pani zauważyła, w większości obsługują maszyny, czyli jak gdyby łączą już w całość to, co idzie tutaj z góry, panie na specjalnych maszynach. Niektóre są wyposażone w specjalny mechanizm, który pomaga jak gdyby odciągać poszczególne elementy. To się nazywa puller, bo taki duży żagiel potrafi ważyć nawet i 100-150 kg. Więc jedna osoba by nie była w stanie po prostu nad tym zapanować.
Musiałaby się mocno, mocno szarpać, mówiąc krótko, i to nie byłoby takie ułożenie chyba też jak trzeba.
Oczywiście, bo to wszystko ma wpływ na jakość i wykonanie tego wszystkiego. No poza tym nie przychodzimy tutaj, żeby się męczyć, ale pracować i przy okazji spędzać jakoś miło czas.
Nazywam się Szymański Jakub. Jak w każdej pracy, no wszystkiego trzeba się nauczyć. to samo niestety nie przyjdzie i wiadomo, że jest łatwiej, kiedy ktoś wdraża w to i podpowiada na początku.
Macie jakiś specjalny projekt, program do projektowania?
Mamy, tak, używamy dwóch programów typowo specjalistycznych do projektowania żagli, plus jeszcze dodatkowo oprogramowania CorelDRAW do używania po prostu w różnych elementach, do rysowania dowolnych kształtów, jakie po prostu są wymagane.
Żagle na darze młodzieży już postawione, fregata opuściła kilka dni temu Tallinn. A dokąd płynie teraz? O tym opowiedział mi rektor Akademii Morskiej w Gdyni, profesor Janusz Zaremski.
Dar młodzieży płynie. Tallinn już za nami, teraz w drodze do Kopenhagi, teraz drugi etap przed nami, no i oczywiście ten pierwszy bałtycki etap zakończony w Szczecinie.
Tak, ten etap bałtycki zakończymy w Szczecinie na Światowych Dniach Morza. Statek tam zawinie bodajże 13 czerwca, wypłynie 14 czerwca, już wypłynie w tą, nazwijmy to, podróż właściwą dookoła świata.
Opuszczamy
opłynie
Bałtyk.
Afrykę, tak, opuszczamy Bałtyk, opuszczamy Europę właściwie. Opłynie z zachodnią część Europy, Afrykę, południe i popłynie do Azji, Ameryki, do zachodniego wybrzeża Ameryki.
Pogoda, z tego co wiem, z tego co komendant pisze, zresztą tak, na stronie Akademii Morskiej, świetna. Chociaż z drugiej strony jeszcze tej pracy na żaglach takiej stricte nie było.
Tak, ale to będzie. Ci młodzi ludzie też muszą być jeszcze dodatkowo przeszkoleni. Najważniejsze jest bezpieczeństwo tych młodych ludzi.
Dziś kolejna grupa uczestników pojechała do Kopenhagi. Mam okazję towarzyszyć im w drodze. Będę Państwu relacjonować na bieżąco to wszystko, co dzieje się na pokładzie. Mam nadzieję, że w Danii bez problemu wsiądziemy na pokład fregaty i pożeglujemy do Stavanger, a potem na dni morza do Szczecina. I to właśnie Szczecin będzie ostatnim polskim portem przed wypłynięciem na szerokie wody.
Nasz odcinek ma być z Teneryfy do Kapsztadu przez Dakar. No i miejmy nadzieję, że uda się go zrealizować.
To trudny odcinek? Ile potrwa?
Około miesiąca, troszkę ponad miesiąc. Czy trudny? Nie wiem. To wszystko jest uzależnione od warunków pogodowych.
A jakie akweny będziecie mijać?
Atlantyk.
Na Atlantyku może być różnie.
O tej porze nie wiem, ale może się tak trafić. No wiadomo, to są siły natury, z tym nie możemy walczyć, ani się temu przeciwstawiać, po prostu musimy robić swoją robotę.
Ale to już jest pewny etap.
Tak.
Jest potwierdzony, tak.
Będzie działo, ciężko nam określić.
Ale lecicie tam, bo to będzie zmiana jakaś.
Tego nie wiemy.
Jak to będziecie się przy...
Zmiany na pewno będą, natomiast czy będziemy tam lecieć, czy gdzieś będziemy jechać autokarem i później lecieć, nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie wyglądał transport. Znamy tylko na ten moment daty i miejsca, które mamy odwiedzić.
Zmieniamy temat z żeglarskiego na typowo handlowy. Wczoraj w gdańskim terminalu DCT przeładowano 9-milionowy kontener. Ten wynik udało się osiągnąć po 11 latach od uruchomienia terminalu. Z tej okazji do portu przyjechał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Co ciekawe, tempo wzrostu przeładunków w DCT jest tak duże, że jeszcze w tym roku możliwe jest przeładowanie także 10-milionowego kontenera i o tym właśnie mówił naszemu reporterowi wiceprezes DCT Adam Żołnowski.
Oddaliśmy do użytku bardzo nowoczesną infrastrukturę. Gdyby nie było nabrzeża o nazwie roboczej T2, to nie moglibyśmy przyjmować tylu statków i te statki nie mogłyby przewozić tylu ładunków, więc infrastruktura w porcie jest kluczowa. Ale to jest tylko jeden element. Drugi element musi współgrać z portem, czyli infrastruktura, drogi, koleje pozwalające nam wywieźć ładunki z portu. Gdybyśmy przywieźli tylko ładunki do portu i tu je zostawili, no wiadomo, że te przeładunki by w bardzo krótkim czasie upadły, skończyłyby się, więc posiadanie bardzo dobrej sieci połączeń drogowych, posiadanie bardzo dobrej sieci połączeń kolejowych to jest przyszłość dla nas, dla DCT, dla portu, no i dla wszystkich Polaków, bo my te ładunki musimy wywozić i takie mamy zamierzenie nie tylko do Polski, ale także do Czech, także na Słowację. To są nasze rynki, gdzie dzisiaj Hamburg bardzo aktywnie działa. Mówiąc z pamięci, wydaje mi się, że Hamburg wysyła na obszar Czech czy też Słowacji około 6-7 pociągów dziennie, a od nas wychodzą 2 pociągi w tygodniu, więc widzimy jeszcze, ile mamy do nadrobienia i tego nie nadrobimy, jeżeli nie będzie dobrej infrastruktury, więc połączenia kolejowe, przejścia graniczne to jest coś, o co dzisiaj, także o czym dzisiaj rozmawialiśmy z panem ministrem Kwiecińskim, wskazując mu na to, że kilkaset tysięcy kontenerów nam ucieka spoza zasięgu, dlatego że nie mamy infrastruktury. A jak nam uciekają kontenery, to budżetowi państwa ucieka VAT, CUE i akcyza.
Ze strony rządu chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że gospodarka morska jest bardzo ważna dla naszego kraju, dla naszej gospodarki. On i transport morski jest kluczowym środkiem transportu na świecie. Przypomnijmy, że 80% wszelkiego rodzaju towarów na świecie jest przewożonych drogą morską. I Polska chce mieć silną pozycję w tej gałęzi transportu i chcemy wykorzystać ten potencjał, który mamy w polskich portach, w Gdańsku, w Gdyni, również w Szczecinie, Świnoujściu. To są te porty, które mogą odgrywać znaczenie w transporcie morskim. Cieszy nas, że ten port tutaj i Państwa terminal tak się rozwija. Liczymy na to, że Państwa ten kawałek tortu będzie się powiększał. Mam na myśli Państwa udział w transporcie morskim, szczególnie tutaj na Bałtyku. Nie ukrywam, że nasz rząd chce odbudować silną pozycję portów polskich na Bałtyku. Temu służą nie tylko inwestycje w samą infrastrukturę portową, ale temu służą inwestycje w infrastrukturę dostępową, zarówno od strony morza, jak od strony lądu. Zdajemy sobie sprawę, jak olbrzymie znaczenie odgrywa tutaj transport kolejowy. Dlatego priorytet w ostatnich latach w budowie infrastruktury w naszym kraju poszedł właśnie na kierunek północ-południe, między innymi właśnie po to, żeby zapewnić dostęp do polskich portów.
Dodaje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który, tak jak wspomniałam, odwiedził wczoraj terminal kontenerowy DCT w Gdańsku, a rozmawiał z nim Sylwester Pięta. Przypomnę, że przeładowano tam wczoraj 9-milionowy kontener.
Lagartija azul se me metió en la bañera, azul solo era su cola, de ahí para arriba era negra. Juliana siempre me ha dicho que se llaman Julianitas, pitos de casa fina, les decía la niña Alicia. Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía, deja la saramanqueja que de pronto se nos muera. Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan, yo me que suerte la mía poder tener esta vida.
A na temat morskiej strategii trójmiejskich portów i stoczni kilka dni temu w Gdyni mówił premier Mateusz Morawiecki. Premier otworzył tam uroczyście kongres morski i skierował swoje wystąpienie do wszystkich ludzi z morzem i gospodarką morską związanych.
Dzisiaj port Gdańska, jak dodamy jeszcze do ten port DCT, Deepwater Container Terminal, jak dodamy do tego jeszcze Gdynię, to w kontenerach staje się jednym z kluczowych portów nie tylko na Bałtyku, ale również już powoli porównywalnym również do wielkich portów zachodniej Europy. No jeszcze brakuje nam, jeszcze 3-4 razy mniejszy niż Hamburg, gdzie jest 8-8,5 miliona kontenerów rocznie, ale nasza krzywa przyrostu jest bardzo stroma. A więc pokazujemy tym samym, że mamy ogromny potencjał. To, czego nam brakuje, to dobrej organizacji i przełamania niemocy odziedziczonej po poprzednikach. Cały czas jesteśmy w takim stanie. I moja propozycja dzisiaj jest taka, żeby różne spory, sfary, taką niezgodę w kontekście przemysłu stoczniowego, żeby wszystko to złożyć w ręce pana ministra Grubarczyka. Po to powołaliśmy Ministerstwo Gospodarki Morskiej, żeby zaufać w jego decyzję. Po stronie państwa polskiego przemysł portowy, przemysł stoczniowy, przemysł morski ma wsparcie, jakiego nie miał od 25 lat. Nie zwijamy przemysłu stoczniowego, tylko go rozwijamy. Rozwijamy porty. wielka inwestycja Polskiego Funduszu Rozwoju w ten terminal DCT tutaj niedaleko w Gdańsku, bo jesteśmy w Gdyni, w pięknym zresztą właśnie nazywało Dom Żeglarza Polskiego, prawda? Przed wojną z 1937 roku, więc to pokazuje, że wielki projekt, jakim była Gdynia przedwojenna, może się udać. I ja uważam, że nasz projekt wielki, jakim jest reindustrializacja Polski na innym poziomie, nie reindustrializacja w postaci tego, co się czasem jeszcze kojarzy ludziom, czyli dymiących kominów, hut, one też są zresztą potrzebne, ale reindustrializacja oparta o roboty, robotykę, cyfryzację, tam, gdzie jesteśmy silni. Tak musimy odrodzić nasz przemysł stoczniowy, nasz przemysł morski. Mamy dzisiaj 4 razy dłuższą granicę morską niż przed II wojną światową. Tam wtedy było razem z Mierzeją Helską 140 kilka kilometrów. Dzisiaj jest to 440 kilometrów. I przemysł morski mamy 4 razy słabszy. To jest dziedzictwo niestety smutne III Rzeczpospolitej. Tak trzeba sobie powiedzieć. Ale tą niemoc musimy przełamać. Dziękuję bardzo takim ludziom jak kapitan Sulatycki, który od lat pracuje nad przemysłem stoczniowym, nad jego przemysłem morskim, nad jego odrodzeniem, nad jego renesansem. Dziękuję wszystkim posłom Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, bo nie ma tygodnia, żebym nie miał interwencji z ich strony, w jaki sposób pomóc przemysłowi stoczniowemu, przemysłowi morskiemu. I to robimy. W realnych pieniądzach odkupiliśmy z rąk syndyka tutaj w Gdyni stocznię marynarki wojennej. Stocznię, która miała być zamieniona, nie wiem, na tereny deweloperskie, nie wiem na co, bo stocznia w Szczecinie to została zamieniona na złom i tam dosłownie cięte były suwnice i oddawane na złom elementy ciągów technologicznych, stoczniowych ciągów technologicznych. Ocaliliśmy stocznię marynarki wojennej. Przekazaliśmy panu ministrowi Grubarczykowi 500 milionów złotych na ratowanie przemysłu stoczniowego. Teraz wszystko jest w waszych rękach. Pod kierunkiem pana ministra Grubarczyka. Organizacja jest wszystkim, jak mówił Adrian Leverkun w Doktorze Faustusie. Bez niej nic się nie może zadziać. A już najmniej sztuka. Tak się tam to kończyło. Ale skoro sztuka, to również sztuka budowy i odbudowy przemysłu morskiego. Ja bardzo głęboko w to wierzę, że dzisiaj mamy wszystkie komponenty, musimy tylko dojść do zgody tutaj i na wybrzeżu przede wszystkim. I zgodnie z tą chińską zasadą, czy kot biały, czy czarny byle łowił myszy, chcemy odbudowy przemysłu stoczniowego w oparciu o fachowców, inżynierów, menadżerów, byleby tylko służyli Polsce. To jest nasze motto. Chcemy, żeby Polska była znowu silna przemysłem stoczniowym i ja, drodzy Państwo, wierzę głęboko, że w tą dzisiaj mamy 391 rok od bitwy pod Oliwą, to największe nasze zwycięstwo morskie, że takie zwycięstwa morskie, gospodarcze, handlowe są właśnie przed nami. Pokazaliśmy w te 2 lata, że można siłą woli, przy odrobinie wsparcia ze strony państwa, odbudowywać przemysł morski, ale to jest dopiero pierwszy krok. Ja wierzę głęboko, że zrobimy kolejne kroki w ten skok właściwie, w tą nowoczesność, nowoczesny przemysł stoczniowy, przemysł morski, przemysł wyspecjalizowany, gdzie marże realizowane na budowie statków będą odpowiednio wysokie, a porty polskie będą nie tylko najważniejszymi portami na Bałtyku, ale za 10-20 lat będą jednymi z najważniejszych portów w całej Europie. Szanowni Państwo, życzę tego, żebyśmy w zgodzie, w uzgodnieniu zbudowali pod kierunkiem pana ministra Grubarczyka dobry plan, plan odbudowy, strategię odbudowy przemysłu stoczniowego i morskiego. Ja wierzę głęboko w to, że to będzie wielkie koło zamachowe odbudowy przemysłu i gospodarki w całej Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.
Dziś w naszej audycji to wszystko. Ja mówię Państwu dobranoc. Jutro od rana pewnie musztrowanie na Darze Młodzieży w Kopenhadze i wszystko Państwu opowiem w kolejnej audycji morskiej. Dobranoc, kłania się Anna Rempas.
Que sigue, que busque, adentro, en mi casa, que sigue.